Chciałbym dzisiaj mówić na temat miłość Boża i nasza na nią odpowiedź. Ja chciałbym się oprzeć na Księdze Izajasza, na kilku fragmentach i wskazać na to, jak wielka i współczująca jest miłość Boża, a zarazem jaka jest niewłaściwa odpowiedź na tą miłość i jaka jest właściwa odpowiedź na tę miłość. Zacznijmy od 63 rozdziału Księgi Izajasza, wersety 7 do 14. Izajasza 63, rozdział, wersety 7 do 14. Strona 809 Biblii Warszawskiej. Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie. Zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu, według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Rzekł bowiem, wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą, i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela. Sam przeciwko nim walczył. I wspominali dawne dni Mojżesza i jego lud. Gdzież jest ten, który go wyprowadził z morza? Gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię? Który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię? Który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch Pana do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić sławne imię. Izrael, starożytny lud Boży, doświadczył wielu łask Bożych. Doświadczył też chwalebnych czynów Pańskich, nadzwyczajnych dzieł Bożych, cudów Bożych na rzecz jego ludu, ale przede wszystkim też dla chwały Bożego imienia, dla chwały Bożej. Bóg to owszem uczynił w celach zbawczych, odkupieńczych dla swego ludu, ale to wszystko wywyższyło jego chwałę. A tutaj jest mowa o wielkiej dobroci, jaką Bóg okazał domowi izraelskiemu stosownie do swego miłosierdzia i obfitości swoich łask. Tu musimy zdefiniować pojęcia, czym jest miłosierdzie, czym jest łaska. Miłosierdzie jest to współczucie w działaniu. Jeżeli widzimy kogoś na przykład w potrzebie, czy to duchowej, czy materialnej, i tylko odczuwamy współczucie, ale nic z tym nie robimy, w żaden sposób nie pomagamy, to nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest to współczucie, które wyraża się w praktycznych czynach. Znajduje wyraz w konkretnym działaniu. I Bóg widział swój lud utrapiony w Egipcie. Napatrzył się, jak powiedział Mojżeszowi, na ucisk tego ludu i zaczął działać. Powołał Mojżesza, powołał Aarona, dokonał, jak wiemy, plag w Egipcie, spuścił na ten Egipt plagi, potem mocną ręką wyprowadził ten lud. Tu czytamy tylko troszkę na ten temat, że wyprowadził ich z morza, włożył Ducha swego Świętego do ich serc, po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię, który ich przeprowadził przez głębiny, jak konia po stepie, a nie potknęli się. Jest tu wspomniane o tym, że Bóg Jahwe po prostu rozdzielił Morze Czerwone i przeprowadził Izraela. To wspaniałe wydarzenie, które co roku podczas święta Paschy wspominali Izraelici w swoich rodzinach. I co jest tutaj ważne, to był dowód Bożego miłosierdzia, że Bóg zlitował się nad swoim ludem, wyszedł mu naprzeciw i swoją potęgę okazał dla celów odkupieńczych tego ludu. Ale też doświadczyli obfitości jego łask. Czym jest łaska? Łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Izrael nie był tak wspaniałym ludem, żeby na to zasługiwał. To nie było coś takiego, że Bóg powiedział, no ten lud do mnie pasuje, bo jest taki święty i dobry, więc po prostu muszę coś zrobić dla tego ludu. Nie. Jest powiedziane w Księdze 5 Mojżeszowej, 7 rozdziale, wersetach 6 do 8. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuję przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Widzimy więc, że ten lud ze swojej natury nie zasługiwał na to, na tę miłość, na tę dobroć. To źródło tej dobroci okazanej Izraelowi było w Bogu, nie w Izraelu. Po prostu Bóg obiecał ich przodkom, że ich rozmnoży, że potomstwo Abrahama będzie błogosławione i że z niego wyjdzie Mesjasz. I Bóg troszczył się o ten lud. Wybrał ten lud z czystej miłości i łaski. I później w 9 rozdziale 5 Mojżeszowej jeszcze Bóg mówi więcej. Mówi w 9 rozdziale od 4 do 6. Lecz gdy Pan Bóg twój wypędzi ich przed tobą, nie mów w swoim sercu. Przez wzgląd na moją sprawiedliwość prowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię, a z powodu niegodziwości tych narodów wypędził je Pan przed tobą. Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je Pan, Bóg twój, przed tobą i aby dotrzymać słowa, które Pan dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wiedz wtedy, że nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość daje ci Pan, Bóg twój, tę piękną ziemię w posiadanie, gdyż jesteś ludem twardego karku. Więc widzimy ponownie, że to czysta Boża łaska, niezasłużona Boża przychylność sprawiła, że lud został wybrany i doświadczył tak wielu dobrodziejstw, że tak potężne dzieła mógł oglądać, wychodząc z Egiptu. A jak jest z nami? Czy my z natury zasługujemy na Boże dary, na Bożą dobroć? Niedawno była modlitwa w Watykanie na rzecz Bliskiego Wschodu, żeby tam zapanował pokój. Modlili się papież Franciszek, patriarcha prawosławny Bartłomiej i jeszcze pewien imam, który sobie zadrwił i z Franciszka, i z Bartłomieja, bo modlił się o ukaranie niewiernych. Przeciwko nim się modlił. Nie wiedzieli, nie rozumieli, bo po arabsku się modlił, ale po prostu z nich sobie zadrwił. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Przy okazji tego spotkania padło takie zdanie, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Czy to jest prawda? Czy człowiek z natury jest dzieckiem Bożym? List do Efezjan powiada tak. 2 rozdział, werset 3. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Człowiek nie rodzi się dzieckiem Bożym, co najwyżej stworzeniem Bożym. Dzieckiem Bożym staje się dzięki adopcji, dzięki usynowieniu, dzięki łasce Bożej, gdzie Bóg przygarnia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli my, podobnie jak Izraelici, nie zasługiwaliśmy z natury na nic dobrego. Podobnie byliśmy grzesznikami, ale Bóg nas wybrał, Bóg okazał nam swoją łaskę. I podobnie jak oni, wyszliśmy z Egiptu. Z tym, że Egipt w ich przypadku to było dosłowne królestwo pogańskie, gdzie byli uciemiężeni, a Egipt w naszym przypadku jest to świat oddalony od Boga. Świat, który nie zna Boga, który ma inne wartości, innego ducha, inne cele niż Chrystusowe, niż Boże. Werset 9 jest szczególnie ciekawy i ciekawie oddany w innych przekładach. W Biblii Gdańskiej czytamy w 63 rozdziale, wersecie 9. We wszelakim uciśnieniu ich, i on był uciśniony, ale anioł oblicza jego wybawił ich. Z miłości swej i z litości swojej on sam odkupił ich, piastował ich i nosił ich po wszystkie dni wieków. Tu jest cudownie ukazana miłość Boża, podobnie oddaje to Biblia Brzeska, bo czytamy, że we wszelakim uciśnieniu ich i on był uciśniony, a w Biblii Brzeskiej we wszelakim ich uciśnieniu i on też był strapiony. Widzimy tu Boga empatycznego, Boga, który wczuwa się w położenie swego ludu, który mu szczerze współczuje. Takiego Boga ukazuje Stary i Nowy Testament. Księga Zachariasza, 2 rozdział, werset 12, jest to słowo skierowane do ludu izraelskiego. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Doświadczyliśmy czegoś takiego, żeby ktoś dotknął źrenicy naszego oka. Jest to coś takiego, że odruchowo taką rękę się odrzuca, prawda? Jest to bardzo nieprzyjemne. I Bóg odczuwał to bardzo nieprzyjemnie, że ktoś atakował jego lud. Nowy Testament nie mówi nic innego. Na przykład w Dziejach Apostolskich, na pewno znany nam fragment, 9 rozdział, gdzie Saul z Tarsu, wielki prześladowca Kościoła, największy w pierwszym wieku, wyrusza z misją do Damaszku, do Syrii i chce tam aresztować jeszcze chrześcijan. Nie wystarczyło mu, że w Jerozolimie, w okolicy aresztował chrześcijan, tępił ich, głosował, żeby ich zabijano, zmuszał do bluźnierstwa, że mieli mówić, niech Jezus jest przeklęty. Straszne rzeczy czynił. I teraz w swoim szaleństwie, sądząc, że zwolennicy Jezusa z Nazaretu to jakaś sekta, wyruszył w drogę i światłość go oślepiła. I co mówi Jezus do niego? Saulu, Saulu, czemu prześladujesz mój Kościół? Dzieje apostolskie, 9 rozdział, werset 4. Nie, Pan Jezus mówi, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Pan Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem, utożsamia się ze swoim ludem. Dalej mówi, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ewangelia Mateusza zawiera podobieństwo o owcach i kozłach. Z niego wynika, że Pan Jezus nie tylko utożsamia się ze swoim ludem ogólnie, z całym ludem, ale też z poszczególnymi ludźmi. Sprawiedliwi, gdy dowiedzieli się, że Pan Jezus mówi im, że nakarmili głodnych, napoili spragnionych, przyjęli obcych przybyszy, nagich przyodziali, odwiedzali chorych i w więzieniu. Zastanawiają się, kiedy właściwie to robili, bo Pan Jezus to podkreśla, że robili to dla Niego. A Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Pan Jezus utożsamia się z najbardziej takim nieszczęśliwym, biednym człowiekiem. I cokolwiek uczynimy takiej osobie, to tak jakbyśmy wyświadczyli Panu Jezusowi. I ja mam takie przekonanie, że to nie dotyczy tylko członków ludu Bożego. Owszem, przede wszystkim mamy czynić dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Ale każdego człowieka, którego Bóg stawia na naszej drodze, Chrystus utożsamia się z cierpieniami tego, komu powinniśmy pomóc. Księga Przypowieści, 19 rozdział, werset 17 powiada, kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Taki jest nasz Bóg, On się utożsamia z nami. List do Hebrajczyków mówi, że mamy arcykapłana, który może nam we wszystkim współczuć, który cały czas jest do naszej dyspozycji. Nieraz zawiodą nas ludzie, ktoś prosi o pomoc, nawet osobę odpowiedzialną w Kościele za coś, ale ta osoba czy nie ma czasu, czy sama nie czuje się na siłach, żeby pomóc. A czytamy w liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 i 16 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc zobaczmy, mamy cały czas do dyspozycji naszego Zbawiciela, arcykapłana. On jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego miesiąca, przez cały rok, każdego roku, zawsze do naszej dyspozycji. On nas nie zawiedzie. I możemy z ufną odwagą przystępować do tego tronu, bo to jest tron Bożej łaski. Widzimy tę niezwykłą empatię Boga Ojca, Pana Jezusa, ale widzimy też, że jest też pewne oczekiwanie Boga względem nas. Jaka ma być nasza przede wszystkim odpowiedź według tego tekstu z Izajasza względem Boga? Czytamy, lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. Ta wypowiedź ma charakter może negatywny, ale widzimy od razu, czego Bóg oczekuje. Oczekuje posłuszeństwa. On nie chce, żebyśmy byli przekorni, żebyśmy zasmucali Jego Ducha. On chce, żebyśmy pełnili Jego wolę. List do Efezjan też mówi o zasmucaniu Bożego Ducha Świętego i w 4 rozdziale zawiera takie cenne pouczenia. Od 25 wersetu. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Jeżeli chcemy radować Boże serce, to musimy unikać zasmucania Bożego Ducha Świętego. Jak możemy wręcz radować Boga? Kiedy mówimy prawdę, kiedy jesteśmy skłonni do zgody, jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjemy w pokoju. Jeśli się nawet pogniewamy, to żeby to krótko trwało, szybko się trzeba jednać. I uczciwie powinniśmy pracować i unikać goryczy, zapalczywości, gniewu i krzyku i złorzeczenia. A w rodzinach nawet chrześcijańskich różnie to wygląda. Czasami rzeczywiście takie rzeczy się pojawiają. I tym możemy zasmucać Ducha Świętego. Mamy być jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, przebaczając sobie chętnie, skoro Bóg tak wiele nam odpuścił w Chrystusie. Mamy chodzić w miłości. Mamy wystrzegać się też wszelkiej nieczystości. Dzisiejszy świat jest pogrążony w nieczystości w stopniu o wiele większym niż kiedykolwiek przedtem. Jest ogromna niemoralność. W Polsce już powszechne jest to, że ludzie idą do ślubu po tym, jak w zasadzie ze sobą mieszkali albo współżyli. Po prostu jest to straszne i też życie takie na próbę jest rozpowszechnione, więc jest to straszny grzech. Już nie wspomnę o internecie, gdzie jest istny ściek tej pornografii nieszczęsnej. Po prostu musimy zachować siebie, nasze rodziny, nasze dzieci w czystości przed tym brudem tego świata, bo z tego powodu gniew Boży spadnie na ludzi i to straszny gniew Boży. Także odpowiedzią przede wszystkim jest posłuszeństwo. Odpowiedzią na miłość Bożą na pewno nie jest też tylko poprawny sposób wielbienia Boga. Księga Izajasza, 66 rozdział, od 1 do 5 wersetu też pomoże nam zrozumieć, że sama poprawność w zewnętrznych formach nie wystarczy. Izajasza, 66 rozdział, od 1 do 5 wersetu. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Kto zarzyna na ofiarę wołu, a zarazem jest mordercą ludzi, kto ofiaruje owce, a zarazem łamie kark psu, kto składa ofiarę z pokarmów, a zarazem rozlewa krew świni, kto spala kadzidło, a zarazem czci bałwana, ci obrali sobie swoje drogi i ich dusza ma upodobanie w ohydach. Tak samo i ja wybiorę dla nich męki i sprowadzę na nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem, nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał, lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Lecz oni będą zawstydzeni. Tu Bóg przedstawia się jako Pan nieba i ziemi, jako ten, którego żadna świątynia ludzka nie może pomieścić, ale który ceni przede wszystkim człowieka, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do jego słowa. Czyli Bóg tak naprawdę patrzy na to, czy mamy autentyczną, szczerą, taką pełną bojaźni Bożej więź z nim. Czy jesteśmy mu całkowicie szczerze oddani. w głębi serca, wrażliwi na Jego słowo. Werset drugi, część B i werset trzeci jest inaczej oddany w innych przekładach. Na przykład w Biblii Gdańskiej czytamy tak. Wszakże ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. Inaczej ten, kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. Kto zabija na ofiarę bydlątko, jakoby psa ściął. Kto ofiaruje ofiarę suchą, jakoby krew świni ofiarował. Kto kadzi kadzidłem, jakoby bałwanowi błogosławił. A jako oni sobie obrali drogi swoje i w obrzydliwościach swoich kochała się dusza ich. Zauważmy, że jest tu zupełnie inny przekład. Według Biblii Warszawskiej, którą się posługujemy, to tak by wyglądało, że ktoś sprawuje właściwy kult, a obok tego robi coś złego. Ale według Biblii Gdańskiej, Biblii Brzeskiej, Biblii Wujka, wielu przekładów też anglojęzycznych, jest tu inny sens, że jeśli ktoś nie ma utrapionego i skruszonego ducha, który drży wewnątrz na Słowo Boże, to jeśli jest inaczej, to ten, kto zabija wołu na ofiarę dla Boga, czyli spełnia uczynek zgodny z liturgią prawa mojżeszowego, spełnia służbę Bożą właściwie, zewnętrznie, ale jednak nie ma tej bojaźni Bożej, jednak chodzi swoimi drogami, to jest jak zabójca człowieka. To jest jak przestępca. Dalej, kto zabija na ofiarę bydlątko, ten jakby ściął psa, złożył nieczyste zwierzę w ofierze Bogu, czyli też jakby splamił służbę Bożą, mimo że czyni wszystko zgodnie z przepisami, ale serce niestety jest oddalone od Boga. Dalej, kto ofiaruje ofiarę z pokarmów, to tak jakby ofiarował krew ze świni, co było zabronione w prawie mojżeszowym. Świnia była zwierzęciem nieczystym. Kto kadzi kadzidłem, jakoby bałwanowi błogosławił. Dlaczego Bóg traktował właściwą służbę Bożą zewnętrznie, zgodną z prawem mojżeszowym, jako przestępstwo, pogaństwo i właściwie profanację? Bo czytamy, ci obrali sobie swoje drogi, czynili to, co jest złe w moich oczach, wybrali to, czego ja nie lubię. To mi się kojarzy z Księgą Izajasza, gdzie jest powiedziane, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. I rzeczywiście, jeżeli ktoś nawet ma poprawną liturgię, chodzi do kościoła biblijnego, który sprawuje wszystko zgodnie z zasadami Słowa Bożego, a jednak jego serce lgnie do zupełnie innych rzeczy i jest nieposłuszny Bogu na co dzień, to jego wielbienie Boga jest dla Boga jak przestępstwo, jak pogaństwo, jak profanacja. Taki wniosek wynika z dokładniejszego przykładu. I Księga Amosa wskazuje, że Bóg potępiał Izraelitów nawet za dozwolony, właściwy kult, ponieważ oni nie postępowali według jego woli. Księga Amosa, 5 rozdział 21-24. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Więc widzimy, że Bóg nie tyle potępił same te czynności, ale to, że nie towarzyszyło im przestrzeganie prawa, i jakbyśmy czytali całą księgę Amosa, towarzyszyło temu poniżanie i ciemiężenie ubogich, bogacenie się kosztem wykorzystywania bliźnich, wiele patologii społecznych, które były czynione zwłaszcza przez bogatych, którzy się bogacili kosztem ubogich. Pismo Święte nie potępia kogoś tylko dlatego, że posiada majątek, ale chodzi o to, w jaki sposób oni do tego majątku dochodzili i jak bardzo pokładali w nim ufność, a nie w Bogu. Więc widzimy, że Słowo Boże na to zwraca uwagę. I Pan Jezus też zwraca uwagę na to, żeby nasze serca były prawdziwie oddane Bogu, bo przeciwnie może się okazać, że nasze wielbienie Boga jest niegodne przyjęcia. W Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, czytamy o sporze Pana Jezusa z uczonymi w piśmie i faryzeuszami, którzy zarzucili uczniom Jezusa, że nie myli w sposób rytualny rąk. I jak Pan Jezus na to odpowiedział od trzeciego wersetu? A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Jak więc widzimy, Izraelici wypaczyli prawo Boże w pierwszym wieku ze względu na to, że jako najważniejszą traktowali świątynię, wprowadzili taki przepis, że młody człowiek, który był winny pomocy materialnej wobec swoich rodziców, mógł sobie zastrzec, że te dobra materialne, które miałby przekazać na rodziców, są korban, czyli są przeznaczone na świątynię i nie musi już pomóc rodzicom, nawet gdyby nie dał tych pieniędzy, albo w ogóle by ich nie dał w najbliższej przyszłości, albo wcale by ich nie dał. Taki przepis zrobili. I unieważnili w ten sposób przykazanie Boże: czci ojca i matkę, oraz drugie, kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Widzimy, jak ważna jest rodzina dla Pana Jezusa. Dzisiaj też jest to bardzo ważne, drodzy, bo może się okazać, że nasze wielbienie Boga nie będzie godne Jego przyjęcia. Na przykład, jeżeli wzrasta liczba rozwodów wśród chrześcijan, pojawiają się takie rzeczy, to myślicie, że to się Bogu podoba? Bogu się na pewno nie podobają rozwody. To jest grzechem. W jednym z przekładów w Księdze Malachiasza czytamy, że Bóg nienawidzi rozwodów w Biblii Poznańskiej, a tym bardziej ponownych małżeństw. To jest cudzołóstwo, ponowne małżeństwo. Także można tu wiele rzeczy wymieniać, gdzie rodzina jest bardzo ważna w oczach Bożych. Na przykład takie zaangażowanie się w pracę zawodową, że zaniedbane są dzieci, zaniedbana żona, bo praca jest ważniejsza od wszystkiego. Czasami jesteśmy skłonni zarzucać katolikom, że mają pewne niebiblijne nauki, niebiblijne tradycje. I nie trudno na to wskazać. Mam tu książkę opatrzoną imprimatur, gdzie sam ksiądz, teolog się zastanawia, jak zapatrywać się na pieśni maryjne. Bierze taką pieśń Serdeczna Matko, gdzie czytamy: zasłużyliśmy, to prawda, przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości, lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki uciecze. I komentarz tego księdza jest taki: obraz Boga zafałszowany jednostronnością, Bóg surowy, siekający własne dzieci, a przecież zesłał syna, przeciwstawianie kochanej i dobrej Maryi gniewnemu Bogu, zestawienie gniewu ojca z dobrocią matki byłoby jeszcze do zniesienia, gdyby wyrazy ojciec i matka nie były pisane z wielkich liter wskazujących, że chodzi tu o Boga i Maryję. Więc widzimy, że sami katolicy mają wątpliwości co do niektórych form religijnych, które występują, na przykład występują takie zdania u niektórych liderów dawnych charyzmatycznych katolickich: Bóg niczego Maryi odmówić nie może, Maryja rozdaje łaski komu chce, ile chce i kiedy chce. Władza Maryi jest tak wielka, że rozkazuje wszystkim, nawet synowi. Maryja nie tylko może uprosić każdą łaskę, ale również posiada władzę nad wszystkimi skarbami nieba. Do Chrystusa należy Królestwo Sprawiedliwości, do Maryi Królestwo Miłosierdzia. Bóg powierza Maryi cały porządek miłosierdzia. Najdoskonalej czci Maryję ten, kto się jej oddaje w niewolę. Chrystus był pierwszym niewolnikiem Maryi. Najskuteczniej buduje Królestwo Jezusa ten, kto zaprowadza Królestwo Maryi. W Maryi cała nasza nadzieja, tylko Maryja może nas uratować przed karzącą ręką Syna. Na pewno czujemy wielkie oburzenie, jak można coś takiego było wymyśleć. Jest to po prostu bałwochwalstwo, jest to obraza samego Boga, któremu jedynie należy się cześć, trójjedynemu Bogu. Ale pamiętajmy, że bałwochwalstwo może przybierać subtelniejsze formy. Kiedyś słyszałem takie wstrząsające kazanie w kościele baptystów w Toruniu. Biada wam, baptyści obłudnicy, że potępiacie inne wyznania tradycyjne za kult figur i obrazów, a sami uprawiacie kult pieniądza i pracy. Było to wstrząsające kazanie, ale daje ono do myślenia, że wszystko, cokolwiek dla nas jest najważniejsze, ważniejsze od Boga, ważniejsze od Słowa Bożego, staje się bożkiem. I dlatego, jeśli chcemy naprawdę dobrze odpowiedzieć na miłość Bożą, to powinniśmy dać Bogu samych siebie, zgodnie z największym przykazaniem Bożym z Ewangelii Mateusza 22 rozdziału, gdzie jest powiedziane w wersecie 37: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest najważniejsze, żebyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli miłością i miłością, która będzie wyrażała się w posłuszeństwie, ochotnym posłuszeństwie. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 6 mówi: bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Jeśli widzimy u siebie braki w zakresie miłości do Boga, pokutujmy, módlmy się, żeby Bóg odnowił naszego ducha. Módlmy się, żeby Słowo Boże do nas przemawiało. I spędzajmy odpowiednią ilość czasu, tu nie też chodzi tylko o ilość, ale o intensywność tego czasu, o nasze zaangażowanie. Spędzajmy czas z Bogiem na co dzień i chodźmy z Nim całe dnie, całe życie. Niech to nie będzie tak, że wielbienie Boga ograniczamy do jakichś wydzielonych pór dnia, do modlitw. Niech cały dzień będzie w duchu modlitwy przeżywany. Niech On będzie z nami cały czas i my z Nim. Znany kaznodzieja londyński Spurgeon powiedział: trzymam i jestem trzymany. On trzymał się Boga i Bóg go podtrzymywał. Pan Jezus mówił o tym, że mamy trwać w krzewie winnym, w którym On jest. Mieszkać w Nim, jak mówi Biblia Gdańska, bo bez Niego nic uczynić nie możemy. I wtedy, drodzy, przeżyjemy wszelkie próby. Wtedy okażemy miłość Bogu. I chciałbym taki przykład na zakończenie podać, wzruszający z Armenii, małej dziewczynki. Na jej oczach, wiecie o tym, że była straszna rzeź na Ormianach. Gdzieś 1,5 miliona ludzi zginęło z rąk Turków, islamistów. I pewnej dziewczynce na oczach jej zamęczono rodziców i zabito. I ją wrzucili do takiej jaskini pełnej wygłodniałych psów. Na drugi ranek przyszli, patrzą, jest tylko jeden przy niej pies, ona klęczy i się modli. I ten pies warczy na każdego, kto się zbliży. I krzyczeli: Bóg jest tam, Bóg jest tam! I uciekli. Ta dziewczynka straciła rodziców, ale nie straciła wiary. Po prostu była przy Bogu. Nie wiemy, jakie próby nas mogą czekać. Choroba kogoś bliskiego, nasz stan zdrowia może załamać się. Może utrata pracy. Nie wiemy, czy wojna z Ukrainy nie przeleje się na Polskę. Też nie wiemy. No, nie wiemy, co nas może jeszcze czekać w życiu. Ale jeżeli naprawdę odpowiadamy na miłość Bożą, też miłością, jeśli chodzimy w Duchu Świętym, to ten Duch Święty nas uzdolni, jeśli karmimy się Słowem Bożym, jeśli dokładamy wszelkich starań, by być posłusznymi Bogu na co dzień, w każdych okolicznościach naszego życia, to także będziemy mieli skalisty fundament dla naszego życia, żeby w chwili próby ostać się przed Bogiem. I żeby, kiedy Pan Jezus powróci, nie być zawstydzonymi, ale raczej usłyszeć: sługo dobry i wierny, wejdź do radości Pana swego. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy należycie cenili miłość Bożą i na nią odpowiadali miłością nade wszystko do Boga, ale też do bliźniego, jak do siebie samego. Amen.